Jacek Karnowski, witam Państwa. To jest wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Jak co tydzień podsumowujemy najważniejsze wydarzenia. Są goście, Dominik Zdort, plus minus, dodatek do Rzeczpospolitej. Witamy.
Dzień dobry.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Nasz stały gość. Agnieszka Romaszewska, szefowa telewizji Bielsat.
Dzień dobry.
I Piotr Zaremba w sieci w polityce.pl.
Witam.
A rozpoczynamy od sprawy legendarnego opozycjonisty, który... No chyba się uwikłał. Sprawa Józefa Piniora. Bardzo proszę.
Sąd uznał, że nawet gdyby rzeczywiście w przyszłości doszło do jakiegoś wyroku skazującego, to i tak w realiach sprawy, biorąc pod uwagę osoby podejrzanych, z pewnością nie byłaby to kara na tyle surowa, żeby zachodziła obawa macactwa ze strony podejrzanych.
Ta sytuacja jakoś mi przypomina sytuację sprzed 35 lat. W naturalny sposób ustalano podsłuchy, życie na podsłuchach.
Z treści tych rozmów w sposób jednoznaczny w naszej ocenie wynika, że panowie ci z urzędu senatora Rzeczpospolitej Polskiej uczynili przedsiębiorstwo usługowe. Nie będę odpowiadał na pytania żadne. Dziękuję i przepraszam.
A więc z jednej strony mamy zarzuty o państwo policyjne, o powrót do jakichś praktyk z PRL-u, z drugiej strony słowa prokuratora o przedsiębiorstwie usługowym. No, sprawa jest o tyle niejasna, że sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury i nie zastosował aresztu. Józef Pinior wyszedł na wolność. Co o tej sprawie możemy powiedzieć? Jakie jest zdanie Piotra Zaremby?
Ja mam mieszane wrażenie, jeżeli chodzi o samą decyzję sądu, bo z jednej strony ja bardzo nie lubię sytuacji, w której ludzie siedzą miesiącami albo wręcz latami do procesu, a w Polsce takie sytuacje się zdarzają. Z drugiej strony wydaje mi się, że ta obawa matactwa jest realną obawą, to znaczy ci ludzie nie powinni się między sobą kontaktować, choćby sami współoskarżeni, a na dokładkę no, mamy do czynienia z jakimś kuriozalnym uzasadnieniem, które tutaj było pokazane. Znaczy, sędzia nie może przed wyrokiem tłumaczyć, że ze względu na to, że jakie osoby są objęte śledztwem...
Zacytuję to zdanie. Sędzia no Aleksander Brzozowski, to jest rzecznik sądu tak. W Poznaniu, powiedział, biorąc pod uwagę, jakich osób to dotyczy, no nie byłaby to kara surowa.
No właśnie, nie można czegoś takiego przesądzać.
Nie może formalnie jest zagrożona karą do 8 lat.
No tak, ale nie można czegoś takiego przesądzać, jeszcze łączyć tego z jakąś tam reputacją czy biografią osób, których to dotyczy. No to sąd takich rzeczy nie może robić. No, w tym sensie, no i oczywiście mamy do czynienia z klimatem histerii. Ja rozumiem, że ludzie przychodzą, powiedzmy, okazywać solidarność koledze, przyjacielowi. Sam jestem strasznie, ja poznałem kiedyś pana Piniora jeszcze jako europosła i no, sam byłbym ostatnią osobą, która by akurat jego typowała na człowieka, który takich rzeczy by się dopuścił. Mam wrażenie, że jest wielu innych polityków, których bym bardziej podejrzewał. Natomiast no, przypomnę, śledztwo toczyło się przed dojściem do władzy PiS-u, więc to nie jest produkt jakiegoś obłędu Mariusza Kamińskiego czy Zbigniewa Ziobry, tylko to, no, po prostu pewna sprawa się od jakiegoś czasu rozwijała.
Zbigniew Ziobro powiedział, że jeżeli będą trwały ataki na prokuratorów, to on ujawni, kto, za ile i dla kogo. Agnieszka Romaszewska.
Znaczy ja nie wiem, czy to, że tak powiem, na pewno należy ujawnić co, jak, dlaczego. Tego, po prostu nie mam pojęcia, jaka jest zawartość tej sprawy. Natomiast poziom histerii uważam za zdecydowanie nadmierny. To znaczy, no ja mam podobne zdanie do Piotra w tej kwestii, że dla mnie, no Józef Pinior jest dla mnie legendą i bardzo bym nie chciała, żeby się okazało, że on w coś był wplątany. Pytanie dokładnie, jak to wygląda, jak wygląda sprawa, kto ma jaki poziom zawinienia, tam są jego asystenci, jakaś historia. Trudno do końca orzekać, też bym nie chciała powiedzieć na pewno, jaka jest tu prawda, bo to bardzo różnie bywa. Natomiast poziom histerii jest zdecydowanie za wysoki, zdecydowanie. Zwłaszcza, że ja bym chciała przypomnieć, tak mi przyszło do głowy, bo to ostatnio właśnie przypomniało mi się, mianowicie, że cały czas siedzi, jest to kara bezwzględnego aresztu, pan Miernik, który też jest opozycjonistą, może nie tak znanym jak pan Pinior, ale on miał, siedzi za to, że rzucił tortem w sędziego, który jego zdaniem zbyt łagodnie potraktował Czesława Kiszczaka i za to otrzymał karę bezwzględnego więzienia i on nadal siedzi w więzieniu. I o ile pamiętam, wszyscy ci, którzy przychodzili tam, żeby tego Piniora tutaj poręczyć i tak dalej, to nie siedzą tam. Siedzi owszem grupa ludzi pod sądem, żeby protestować przeciwko temu cały czas, ale ten człowiek dostał 10 miesięcy bezwzględnego więzienia. On tam w nim siedzi po prostu, więc wszystko to jest kompletnie nieproporcjonalne. Ja nie chcę, i to jeszcze raz powtarzam, absolutnie się nie będę wypowiadać na ten temat, czy Pinior jest winny, czy niewinny. Nie mam zielonego pojęcia w tej sprawie. Mam nadzieję, że jest maksymalnie mało winny. Natomiast to, jaki jest stosunek do jednych ludzi, jaki jest stosunek do innych, to jest moim zdaniem woła o pomstę do nieba.
Dominik Zdort, bo wydaje się, że w tej sytuacji niemalże nie da się walczyć z korupcją, jeżeli każdy ze znanym nazwiskiem, zwłaszcza z tej drugiej strony, z tej strony obecnie opozycyjnej, który ma jakiekolwiek zarzuty, jest brany w obronę bez wniknięcia w sprawę.
Problemem tej sprawy pana Piniora jest właśnie polityczne tło, które mam wrażenie się dorabia do niej. Bo z jednej strony, ale dorabia się z obu stron, dlatego że z jednej strony słyszałem i czytałem głosy przeciwników Platformy, którzy bardzo podkreślają związki Piniora z Platformą. Tymczasem to była osoba z marginesu Platformy i też ideowo całkowicie odległa od tego, co Platforma, czyli kierownictwo prezentuje. To był po prostu bardzo wyrazisty lewicowiec. Więc wydaje mi się, że również wobec tego przyjęcie tezy, którą przyjmuje między innymi Gazeta Wyborcza, że uderzenie w Piniora jest uderzeniem w opozycję platformerską, jest równie absurdalne, dlatego że jeżeli trzeba byłoby uderzyć w kogoś, to nie w Piniora, który jest całkowicie z marginesu.
Wiemy, że materiały zbierało CBA za poprzedniej władzy i skończyło zbieranie jesienią.
Oczywiście, no ale
i raczej to, że nie rozpoczęto sprawy, no dowodzi, nie wiem, że obawiano się.
Znaczy, z naszych informacji w Rzeczpospolitej wynika, że nie rozpoczęto tej sprawy, bo czasu nie starczyło, a potem zmiany personalne spowodowały to, że tak długo trwało, zanim ją wznowiono. Więc ja mówię, najgorsze jest w takich przypadkach dorabianie tła politycznego, dlatego że powoduje to, że rzeczywiście już nie ma w tej chwili prawie dyskusji o tym, co tam się wydarzyło, tylko jest dyskusja o tym, czy o 6 w nocy się kogoś wywleka z domu polityka opozycji. No absolutnie.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Dwie rzeczy. Pierwsza sprawa to taka, że chyba w interesie społecznym i wszystkich nas jest, żeby ten proces jak najszybciej się rozpoczął, jak najszybciej się zakończył, żeby tej dyskusji nie ciągnąć w nieskończoność, bo to będzie służyło złym celom, w gruncie rzeczy rozgrywkom politycznym, a nie ustalaniu prawdy. Natomiast druga sprawa, taka natury bardziej ogólnej, to wydaje mi się, że pewne rzeczy, pewne właśnie takie, nie rozstrzygam o winie pana Piniora, natomiast pewne sprawy, które się dokonują wśród byłej opozycji postsolidarnościowej, szerokiej mówię tutaj, wynikają z frustracji, której źródłem jest Trzecia Rzeczpospolita, Gruba Kreska i wszystko to inne. Część działaczy postsolidarnościowych ma poczucie głębokiej niesprawiedliwości, bo nie wszyscy załapali się na to uwłaszczenie razem z postkomunistami, na to, żeby odnieść sukces w Trzeciej Rzeczpospolitej.
Albo inaczej, proszę księdza, że Trzecia Rzeczpospolita wprowadziła takie reguły, że ten sukces materialny jest wszystkim i tak naprawdę to, co się głosiło w latach 80., no poszło na śmietnik.
To prawda, również rozmycie świata wartości całego. Tak, to jedno z drugim współdziała niestety. Warunkiem takiego urządzenia się w III RP niektórych elit było rozmycie świata wartości. To było założeniem generalnie ideologii całej Sorosza. Natomiast chodzi o taką sprawę, że wielu ludzi przeżywało wskutek tego frustrację. Ja sam słyszałem czasami z ust polityków szeroko rozumianej postsolidarnościowej strony. Jeżeli my, jako kombatanci swego rodzaju tego przewrotu solidarnościowego, nic z tego nie mamy, jeżeli my tego nie weźmiemy, to wezmą inni. Takie dokładnie słowa. Więc pewna demoralizacja i pewna frustracja wskutek braku udziału w owocach materialnych tej transformacji.
Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na fakt, że ci, którzy głoszą konieczność zlania się Polski z Zachodem, formułują ten postulat marszu na Zachód pod każdym względem, akurat w sprawie walki z korupcją otwarcie wysuwają postulaty, by niektóre osoby były objęte immunitetem. No Jacek Żakowski, który mówi, że ten młody oficer CBA winien wdzięczność, prawda, panu Piniorowi i że de facto wolno mu więcej.
Znaczy dla mnie jest naprawdę wstrząsające. Znaczy skąd ci ludzie wiedzą, czy on jest winien, czy nie? Ja tego nie rozumiem. No ja nie wiem, a oni wiedzą. Znaczy to jest jakieś naprawdę absurdalne. Ja nie mam, powiem szczerze, nie mam bezwzględnego zaufania do wszelkich organów ścigania oraz organów sprawiedliwości Rzeczpospolitej. Niestety, to bardzo przykre, wolałabym mieć większe. Także dla mnie, ja jestem na pewno skłonna przyglądać się z wielką uwagą, jak to będzie wyglądało, ale powiedzieć, że on na pewno niewinnie został aresztowany, to ja tu się absolutnie zgadzam z Dominikiem. Znaczy sytuacja, a niby dlaczego miałby akurat Pinior? Znaczy dlaczego mieliby wybrać
Pojawiają
jego?
Pojawiają się nieprawdy, takie jak na przykład to, że był rzekomo liderem, jednym z kandydatów na lidera opozycji. No to jest wyjątkowo
bzdura. Bzdura kompletna.
Ale pytanie do Piotra Zaremby, kończące ten wątek. Czy Polacy ten rodzaj histerii, który znamy z lat 2005-2007, kiedy próbowano przypisać ówczesnej ekipie rządzącej, no tej samej, która obecnie, jakieś totalitarne zapędy, czy Polacy kupią tę nieprawdziwą narrację?
No ja w ogóle uważam, że opozycja, przynajmniej dominująca część, jest najlepszym sojusznikiem rządzących w tej chwili. I to jest kolejny przykład, z której moim zdaniem nastroje środowisk opozycyjnych, mainstreamowych, dawniej mainstreamowych mediów, rozmijają się drastycznie z opiniami zwykłych Polaków. Akurat Pinior nie pasuje specjalnie do takiego schematu, prawda, właśnie bogatego, egoistycznego polityka, więc w tym sensie to oczywiście mnie jest go osobiście jakoś tam żal, prawda. Ja widzę wielu innych polityków, którym za sam wygląd bym zamknął prewencyjnie, bo mam takie poczucie, żartuję oczywiście w tej chwili, ale mam takie poczucie, że no po prostu widać wyraźnie gołym okiem ich rozmaite linki. No, niektórzy byli bohaterami głośnych afer. Natomiast przeciętny Polak tego tak nie analizuje, nie zastanawia się, kim jest Pinior. Takie poczucie, że były senator jest broniony za wszelką cenę.
Jeżeli wiemy, że były, że są nagrania, że są SMS-y, no tak, że są twarde fakty, to nawet jeżeli zakładamy, że to dotyczy na przykład otoczenia senatora, no to on po wyjściu z aresztu brał twardo. Nic, nigdy nie. No nie powie nawet, przyjrzę się, być może ktoś na moje konto, to też uderza.
No bo on kupił tę wersję, właśnie bronimy się za wszelką cenę, prawda? Obejmujemy się i całujemy na oczach publiczności. Jestem ofiarą.
Mariusz Kamiński apelowałby tego nie upolityczniać. Na pewno będzie dalszy ciąg tej sprawy. A teraz zmieniamy temat, bo wiele się dzieje w sprawie podatków.
Od 1 stycznia 2017 roku, 2017 podkreślam, czyli za miesiąc, ta kwota wolna do wysokości 6600 byłaby dostępna już, czyli każdy, kto to minimalne, minimum socjalne, prawda, zarabiałby to, dostałby tą kwotę wolną.
To nie jest cios, to jest niewielkie uszczknięcie, uszczuplenie. Bogatsi obywatele naszego państwa uczynią pewien gest, może wymuszony, ale w kierunku najsłabszych.
Tak naprawdę podwyższacie podatki dla tych, którzy są bardziej przedsiębiorcy w Polsce.
A posłowie mają kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tysięcy. I to też jest skandal i czekamy na odmrożenie naszego projektu ustawy. Dziękuję bardzo.
W tym kontekście warto podkreślić, że posłowie i senatorowie wykonują bardzo ciężką pracę dla nas wszystkich i od mniej więcej 20 lat nie mieli żadnej regulacji wynagrodzenia.
A więc gorąca dyskusja o podatkach. Z wyliczeń, które mamy, wynika, że zyskają osoby, które zarabiają poniżej 700 zł miesięcznie, czyli bardzo mało, a stracą ci, którzy zarabiają powyżej 5 tysięcy, bo ta kwota wolna rzeczywiście wzrasta, ale wraz ze wzrostem dochodów maleje. W rezultacie, jeżeli ktoś zarabia ponad 127 tysięcy złotych rocznie, to właściwie nie będzie miał żadnej kwoty wolnej. Ale też powiedzmy uczciwie, że te straty nie są znowuż takie wielkie. Dominik Zdort, jak ocenia te zmiany podatkowe, które no już zapadły, bo prezydent podpisał ustawę?
Ja zawsze mówię, że wszelka zmiana, która zostawia w kieszeniach obywateli więcej pieniędzy, jest korzystna, dlatego że obywatele lepiej dysponują pieniędzmi niż państwo, choć oczywiście państwo te pieniądze na swoje obowiązki też powinno mieć. I oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby to, żeby ta kwota wolna dotyczyła wszystkich, gdyby nie musiał. Ale ja rozumiem, że są też względne problemy budżetowe, a ci najbogatsi, którzy no po prostu mają bardzo duże dochody, nawet nie odczują tej straty, jak to znaczy nie zauważą tego. moi koledzy z działu ekonomicznego Rzeczpospolitej przywołują taki argument, że oni dzięki temu mniej oszczędzą. Oszczędności są bardzo ważne. No może mniej oszczędzą, ale nadal oszczędzą, a ci najbiedniejsi, którzy rzeczywiście potrzebują takiego wsparcia, będą mieli. Także ja nie jestem krytyczny, choć tak jak mówię. Wolę, żeby było tak samo dla wszystkich, ale jak rozumiem, z powodów budżetowych się nie
dało. No też na pewno należy zauważyć, że mamy w Polsce do czynienia z jakimś rodzajem antypodatkowej histerii. No to się...
Ale to zawsze.
Jest bardzo wielu ludzi, dla których niskie podatki to jest właściwie jedyna dostępna recepta, wbrew jakimkolwiek doświadczeniom europejskim i światowym.
Ja mam nadzieję, że KOT dzisiaj zorganizuje manifestację w obronie wyższej kwoty od podatków. Ze względu na to, że przecież ta decyzja jest jeszcze niepełnym chyba wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed 2 lat, tak? Kiedy jeszcze rządziła Platforma Obywatelska i Platforma nie wykonała tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast no, wtedy nikt nie kwestionował, że Trybunał ma prawo działać. Więc brońmy demokracji w takim razie, także przez prawo do wyższych kwot odpisów. Natomiast nie przyjmuję, niestety nie przyjmuję argumentacji, której użył pan wicepremier Morawiecki, że posłowie zarabiają, dawno nie mieli podwyżek, dlatego dobrze byłoby, gdyby również to, co dotyczy parlamentarzystów, niech oni może zarabiają więcej, ale żeby zasady rozliczeń i odliczeń były takie same, żeby nie tworzyć pewnej...
Ale to jest kwota wolna nie od pensji, od swoich zarobków. Posłowie płacą podatki tak jak Polacy. Mają wolną kwotę od diet, czyli od zwrotu za znaczy to, na
i to
przykład
akurat,
podróż.
To akurat, proszę księdza, to jest tak. Znaczy ja tutaj będę bronić biednych parlamentarzystów, a to jest bardzo niepopularne, bo ja wiem, że bardzo dobrze jest atakować parlamentarzystów, atakować władzę,
znaczy,
rząd.
Którzy życzą źle państwu polskiemu, no to będą proponowali, że posłowie zarabiali po 1000 zł, no bo wtedy to państwo nie będzie nic warte.
Natomiast problem polega na tym, ja tu jako, że tak powiem, blisko, z bliska to oglądałam przez 20 parę lat, mój zmarły ojciec to jednak był w tym parlamencie, więc wiem to po prostu tak od strony, że tak powiem, budżetu domowego i tego wszystkiego, jak to wygląda. Otóż diety posiada również członek Rady Nadzorczej. Za posiedzenia daje się diety. No i tak to jest, że one są zawsze wolne od opodatkowania, niezależnie od tego, czy to bierze poseł, czy to bierze ktokolwiek inny.
Wynagrodzenia, dziennikarze wyjeżdżający na delegacje
wynagrodzenia
również dostają diety.
Parlamentarzystów są wysokie w stosunku do wynagrodzeń, nie wiem, do pracowników, prawda, średnich pracowników w kraju, ale w ramach tak zwanych elit w Warszawie są zdecydowanie niskie. I to trzeba sobie też otwarcie powiedzieć. Więc koncepcja jest taka, chcemy mieć najlepszych w parlamencie, ale niech oni nie zarabiają pieniędzy, bo nas to denerwuje, żeby oni zarabiali. I to, powiedzmy sobie, jest taka populistyczne spojrzenie na tę sprawę. Natomiast jeśli chodzi o tą resztę, no to ja generalnie zawsze byłam zwolenniczką progresywnych podatków, co tu dużo mówić, a to jest pewien element progresji. No, wolałabym oczywiście, żeby wszystkim trochę te podatki obniżyć, ja tu się zgadzam, ale, no, ale trudno, no, nie wszystko się zrobi, na pewno nie wszystko się zrobi w jeden rok, to po prostu na 100%.
Tyle, że tu złośliwie trochę przypomnę, że jeśli ty mówisz, Jacku, o tym takim nastawieniu antypodatkowym, to w zasadzie wszyscy się trochę do tego dołożyli. No, PiS też w czasach, kiedy był w opozycji, właściwie znaczy, mówił, że żadnych podwyżek podatków, prawda? Znaczy zmienił zdanie dopiero, kiedy doszedł do władzy. No to jest w ogóle cecha naszej polityki. Oczywiście to nie jest dokładnie podwyżka podatków,
to
natomiast...
Formalne pewne przesunięcie,
no tak, przesunięcie
w strukturze.
Pewne przesunięcie.
To...
I z drugiej strony oczywiście, jak się mówiło o podniesieniu kwoty wolnej od podatku, to się mówiło, że to jest w interesie tych najbiedniejszych. Z tego punktu widzenia to oczywiście tu żadnego przekrętu nie ma. Natomiast przypominam, że ta taka antypodatkowa demagogia no trochę wszystkich dotknęła i to nie jest wyłącznie cecha środowisk liberalnych, chociaż one może były najbardziej hałaśliwe. Co do parlamentarzystów nie mam wyraźnego zdania, bo z jednej strony przychodzi mi do głowy taka myśl, że rzeczywiście ja się zgadzam z Jackiem Karnowskim, z Agnieszką Romaszewską, że posłowie powinni dobrze zarabiać. To znaczy to powinna być grupa. Z drugiej strony no mam wrażenie, że w sytuacji ciągłego niedoboru, krótkiej kołdry zawsze się od elit politycznych oczekuje pewnego wyrzeczenia, że one powinien jakby trochę od siebie zaczynać, prawda? To jest ta symboliczna scena, jak w czasie wojny wietnamskiej Lyndon Johnson kazał wygasić oświetlenie Białego Domu. To nie były żadne oszczędności, ale się pokazywało, że no skoro wydajemy strasznie dużo na wojnę, nie ma tych pieniędzy w budżecie, no to się jakoś też elity posuwają,
to nie
prawda?
Są sytuacje cięć budżetowych, tylko sytuacje jednak dużego programu redystrybucyjnego.
No, tak,
no jednak
ale,
500+, to jest realna
pomoc. Ale na pewne rzeczy brakuje, no na przykład brakuje na
ale
służbę zdrowia.
Ale w naszym kraju od 25 lat brakuje, więc w zasadzie o nich chyba w ogóle powinni
Dominik
dodawać.
Zdrowia.
minister, trochę łączą się te dwie sprawy, o których mówiliśmy. To znaczy sprawa pana Piniora, który będąc europarlamentarzystą nie zdołał zaoszczędzić na to, zarabiając tam dość dużo, nie zdołał zaoszczędzić na to.
Formułą, że słychać było, że ma problemy finansowe.
I w momencie, znaczy, jeśli polityk ma problemy finansowe, senator, to dochodzi właśnie do takich historii, z jakimi mam do czynienia. Dlatego ja też z jakiegoś względu broniłbym tych wysokich pensji. Ale z drugiej strony pewną patologią są tak wysokie zarobki, jak na przykład w porównaniu do polskich w Parlamencie Europejskim, że wielu polityków tam idzie po to i nie chce stamtąd wrócić. Po prostu wybitni politycy, którzy byli ministrami, tutaj nie chcą wracać do krajowej polityki, dlatego że tam odbiją się, po dwóch latach dostają bardzo wysoką emeryturę europarlamentarną i tak, więc to trzeba, no, trzeba wyważyć.
Zdaje się, że tak minister Waszczykowski, prawda, na przykład...
Nie przyjął mandatu.
Dawid Jackiewicz był już minister skarbu. I także Mateusz Morawiecki, który zrezygnował z dobrze płatnej pracy w banku po to, żeby...
Ale są to wyjątki, a reguła jest jednak raczej inna.
Tu złośliwie mogę powiedzieć, że to pokazuje, że czasem inne bodźce decydują, nie tylko finansowe. Znaczy wielu polityków zaspokaja jakby inne potrzeby, to znaczy ambicja, wpływ na coś. Więc w tym sensie też nie przesadzałbym tak, że trzeba ich strasznie jakoś tak oliwić tymi pieniędzmi. No ale oczywiście, oni tam powinni iść najlepsi. Tu się z Agnieszką zgadzam.
Bardzo byśmy chcieli, żeby tylko z powodów ideowych politycy szli do służby państwowej, no ale niestety ryzyko związane również z korupcją jest duże.
O podatkach jeszcze pewnie nieraz będziemy mówili. Także reforma edukacji, to już w Sejmie pierwsze czytanie. Piotrze, do Piotra Zaręby się zwracam. Wydaje się, że te protesty osiągnęły takie momentum. Czy one, twoim zdaniem, mogą dalej narastać?
Przede wszystkim jest strasznie dużo niepraw. To znaczy, to opozycja wybrała to jako jeden z tematów takiej bardzo totalnej konfrontacji. To także dotyczy mediów, prasy. Gazeta Wyborcza praktycznie codziennie bije na alarm. Nagle się dowiedzieliśmy, że gimnazja była jakimś takim wielkim dobrem narodowym. Ja nie odnosiłem takiego wrażenia, żeby parę lat temu uznawano je za jakiś wielki sukces. Teraz nagle się pojawiają tabuny ekspertów, którzy to wykazują. No i pojawiają się już takie nieprawdy cząstkowe nawet. One dotyczą już nawet nie tylko samej tego kształtu reformy, ale też tego, co ją otacza, no bo jednocześnie przedstawiono na przykład podstawy programowe i nagle czytam bicie na alarm, że Lecha Wałęsy nie ma w podstawie programowej historii, bo to jest tak samo, jak było dokładnie, jak było kiedyś, to znaczy mówi się o bohaterach Solidarności, nie wymienia się jego nazwiska, ale już w internecie, przez internet przechodzi jak burza wieść, że oto pani minister Zalewska skrzywdziła Lecha Wałęsę. Pojawiło się dużo takich głupich komentarzy dotyczących tych lektur na przykład. No, naprawdę próbuje ten rząd wprowadzić kanon. Może się mylić w poszczególnych przypadkach, poszczególnych tytułów, ale histeryzowanie, że w podstawówce będzie na przykład pan Tadeusz. No ja za moich czasów, kiedy chodziłem do podstawówki, też był w 7 czy 8
klasie pan Tadeusz. Ja mam nadzieję, że reforma przywróci też ten aspekt wychowawczy szkoły, no bo to mówimy, prawda, o de facto produkcji pracowników na rynek pracy, a ten element wychowawczy jest gdzieś na dalszym planie.
To jeszcze zdanie.
A tu gimnazja były jednak
zdanie.
Tym złem szczególnym.
To nawet nie chodzi o to, że gimnazja były złem, to chodzi o to, że jak jest dłuższa szkoła, znaczy dłuższy cykl, no to jest więcej możliwości, że nauczyciel zżył się z uczniem, poznał go. Gimnazjum było za krótkie, bo to nawet nie jest kwestia...
I liceum było za krótkie.
I liceum było za krótkie, także w tym takim wymiarze kształcenia ogólnego.
Ktoś jeszcze, ksiądz, w sprawie?
To jest jeszcze jedno. Ja bym nie mówił tu o reformie edukacji, tylko raczej o odwracaniu błędnej reformy, którą wprowadzono w ramach reformy szkolnictwa. I ważne są kulisy tego, że chodziło wtedy nie tylko o poprawę edukacji rzekomą, ale chodziło również wtedy, w tamtych trudnych czasach, o powstrzymanie napływu młodych ludzi na rynek pracy. Zwróćcie Państwo uwagę, że dzięki tej reformie rok później, a potem jeszcze praktycznie bez studiów człowiek nie miał czego szukać, opóźnienie, z jednej strony były wcześniejsze emerytury pomostowe i tak dalej, żeby wypchnąć ludzi z rynku pracy, a z drugiej strony była właśnie wydłużenie czasu edukacji po to, żeby opóźnić wejście na pracę, żeby zmniejszyć wzrobek tego tak cyfrowo bezrobocie. W tej chwili mamy zupełnie inną sytuację, pokazuje to i to mówią rektorzy uczelni, czy pokazują różne badania, że efekt tej edukacji przygotowuje młodych do rozwiązywania testów, a nie do rozwiązania problemów życiowych, czy nie przygotowuje do studiów.
Znaczy ja bym tutaj chciała jeszcze jedną rzecz dodać, znaczy jeśli chodzi o te podstawy programowe, bo to jest taka bardzo trudna sprawa, to znaczy faktycznie, no bo to pytanie o tego Mickiewicza, o Sienkiewicza, czy to, bo ja też rozmawiałam z praktykami, którzy się zastanawiają, jak to podawać, no ale po prostu fakty są fakty, znaczy trzeba jakoś ten kanon kulturowy przekazać temu młodemu człowiekowi. Ja rozumiem,
to
że...
jest nasz Homer. Znaczy, jeżeli kolejne pokolenia nie będą znały...
Ja rozumiem, że pewnych wyrazów, pewnych słów się nie zna obecnie, ponieważ się używa innych i w ogóle się czyta teksty w internecie, a nie na papierze i tak dalej. Wszystko się w ogóle na tym świecie zmienia. W związku z tym trzeba wymyślić, ale trzeba jakoś wymyślić sposób na przekazanie tego kanonu kulturowego. Ja na przykład sobie pomyślałam i przypomniałam jedną rzecz, że jak mnie uczono Kochanowskiego, którego do dziś pamiętam, skujmy talerze na talary, skujmy, a żołnierzowi pieniądze gotujmy, to pamiętam, że mnie to też tłumaczono. To nie był dla mnie oczywisty sposób mówienia. Kochanowski nie był dla mnie takim językiem, którym mówiła wówczas młodzież, niezależnie od tego, jakby co by mogła sobie wyobrazić, więc to tak czy inaczej trzeba będzie po prostu jakoś przybliżyć, ale ten kanon musi być po prostu.
Natomiast ja mam ciągle wątpliwość, ale to jest wątpliwość, bo rozumiem też argumenty rządu, ale mam ciągle wątpliwość, czy nie należało jeszcze rok poczekać, ponieważ no, mnożą się rozmaite techniczne problemy, na przykład z tymi siedzibami szkół. I to może trochę tak jak w przypadku reformy, jak w przypadku sześciolatków. Tam był oczywiście spór zasadniczy, czy w ogóle sześcioletnie dzieci posyłać do szkół, ale był też taki spór, że szkoły są nieprzygotowane. Mam wrażenie, że gdyby ten rok jeszcze dłużej to
z drugiej strony trwały, też wiemy z doświadczenia politycznego, że jeżeli trudnych reform nie robi się na początku, to później
argument,
nie jest łatwiej.
To jest
Dominik Zdor jeszcze w sprawie reformy edukacji?
No. Też raczej bym się odniósł do tej podstawy programowej, bo wydaje mi się, że tutaj jest problem. Znaczy problem w ogóle jest w systemie kształcenia. Przez to podzielenie, to również podzielenie na te właśnie segmenty trzyklasowe, które nastąpiło przy tym wyższym uczeniu, wyższej edukacji podstawowej. Nie sposób było realizować programu w pełni. Znaczy ja mam to doświadczenie ze swoją córką, która zresztą trafiła do bardzo dobrego gimnazjum, gdzie jakby jest w dobrej sytuacji. Natomiast ja sobie zadaję pytanie, dlaczego ona musiała do niego trafić? Znaczy, kiedy na końcu podstawówki pewnych rzeczy nie dokończono programową. No więc tu mam wrażenie jest problem, że jakby te segmenty zbyt małe są po prostu.
Dzieci się raczej cieszą, że zostaną w podstawówkach. Znaczy, z jednej strony użyła się argumentu, że tam jakaś młodzież się włączyła w obronę gimnazjów. Ja to rozumiem w jakiejś mierze, bo ta gimnazja już stały się pewnym elementem krajobrazu. One na przykład w małych miejscowościach czy w mniejszych miejscowościach są jakimś elementem dumy.
Ale też nauczyciele świadomi politycznie próbują tutaj troszeczkę jednak podkręcać młodzież.
Ale z drugiej strony dzieci na przykład mają takie poczucie, że w tej szóstej klasie dobrze byłoby jeszcze być razem.
Sporo się dzieje również w obszarze polityki zagranicznej. W poniedziałek konsultacje rządowe polsko-brytyjskie. No duże wyróżnienie dla naszego kraju. Zobaczmy.
Bardzo ważne jest dla nas zarówno, żeby Polacy czuli się bezpiecznie w Wielkiej Brytanii, jak i Brytyjczycy poza granicami swojego kraju. Myślę, że nasz szczyt był bardzo merytoryczny i owocny.
Dla Polski Wielka Brytania jest partnerem strategicznym i bez względu na to, czy jest, czy będzie już poza Unią Europejską, dla nas nasze relacje, te, które dzisiaj mają nowe otwarcie zupełnie, są niezwykle istotne.
Na pewno Polska by chciała, żeby była naszym bardzo ważnym partnerem i rząd brytyjski obecny dał temu wyraz.
Z jednej strony wspomagamy Wielką Brytanię, ale z drugiej strony będziemy egzekwować swoje, jeśli idzie o prawa wzajemności dla Polaków, prawda, będących tam.
Bardzo ciekawe były komentarze opozycji i części mediów po tym spotkaniu w Londynie, bo okazuje się, że z Wyszehradem nie należy się zadawać, bo to nic nie daje. Z Wielką Brytanią nie należy się zadawać, bo to nic nie daje. Z Rumunią też nic nie daje. No tak właściwie wychodzi, że no, sojusz z Niemcami to jest jedyne, co Polska może realizować. Ale no, wygląda na to, że rzeczywiście no, żadnej izolacji nie ma mowy. No, jesteśmy poważnie traktowani przez w końcu bardzo poważne państwo brytyjskie, które oczywiście zawsze kieruje się interesami, ale jednak to jest jakiś gest wychylenia w kierunku Polski. Dominik Zdort.
Dla Polski Wielka Brytania jest ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na swoją, jednak Wielka Brytania rozumie zagrożenie rosyjskie. To jest, w Europie niestety nie jest to najczęstsze, a szczególnie w tych wyborach, które w tej chwili będą następować w różnych krajach Europy Zachodniej, wygląda na to, że politycy raczej rozumiejący rację Rosji wygrają, a nie rozumiejący rację Polski w tej sprawie. Więc Brytyjczycy będąc w NATO są dla nas bardzo ważnym sojusznikiem. Myślę, że oprócz tego powinniśmy stawiać na Skandynawów również, którzy też rozumieją, co ze strony Rosji może nam grozić. Ale drugi powód, dla którego trzeba z Brytyjczykami trzymać, to to, że oni są również tłumaczą rację Europy Ameryce. To znaczy ja myślę sobie, że wierzę w to, że Donald Trump będzie rozumował nie poprzez to, co usłyszy od Angeli Merkel czy od przywódcy francuskiego, ktokolwiek nim będzie, tylko raczej będzie rozumował poprzez przekaz brytyjski. Zresztą on mówi o tym wzmocnieniu więzi z Wielką Brytanią tylko, a nie z Unią Europejską. I myślę, że z tego względu tutaj też być może jakiś pożytek dla nas może być.
Też jest jakiś problem w tym, że no bardzo wiele osób w Polsce no odzwyczaiło się od takiej wizji samodzielnej polityki zagranicznej, w której próbuje się różnych kierunków. Jak nie idzie, to się cofamy, no szukamy sojuszników na bardzo różnych polach. Ta polityka przez ostatnie lata była jednak na tak sztywnych torach podporządkowanych Berlinowi, że tutaj no chyba już zapomniano, co to znaczy samodzielność. Agnieszka Romaszewska.
Znaczy ja mam nadzieję, że pamiętając, co to jest samodzielność, nasza polityka zagraniczna pamięta również o tym, że trzeba ją budować na bardzo ciężkiej pracy, a politykę europejską w szczególności. Chociaż takiego przekonania do końca o tym, że ta świadomość istnieje, nie mam, bo jest cały czas taka przekonanie, które jest dosyć popularne wśród polityków różnych zresztą opcji, że polityka zagraniczna to jest tylko to, że tych dwóch panów się spotka i coś ze sobą się dogadają. Potem efekt jest tego taki, że albo z tego nic specjalnie dalej nie wynika, albo również następują pewne nieporozumienia, bo te wszystkie działania wymagają bardzo głębokiej pracy pod spodem. To znaczy musi trwać cały czas praca, która przygotowuje te wszystkie spotkania, bo z nich ma coś wyniknąć. A żeby z nich coś wynikło, to wymaga wielu miesięcy często pracy. I teraz jeśli chodzi o nas, z całą pewnością to, żeby to była polityka wielowektorowa, jest absolutnie zasadniczo słuszne, bo innego po prostu pomysłu my nie mamy w tej chwili. Znaczy nie ma w ogóle specjalnie dla nas innej drogi de facto. To ja jestem ja tu jestem sceptyczna w sprawie kierunku antyniemieckiego, bo ja uważam, że my na Niemców jesteśmy skazani, po prostu my musimy się z Niemcami jakoś dogadywać. Pytanie tylko, jaką mamy pozycję w rozmowach z nimi. I tu jest i w dogadywaniu się, to jest nasz bezpośredni sąsiad, z którym my jakieś relacje musimy w miarę sensowne utrzymywać, ale to nie oznacza, że dla nas Wielka Brytania jest nieważna. Oczywiście, że jest bardzo ważna, tak samo jak bardzo ważne jest budowanie jakiegoś sojuszu środkowoeuropejskiego. W tam ramach tego Rumunia jest jednym z największych i najbardziej znaczących.
Prezydent Poroszenko także był.
No tak, no i to
nam w Warszawie.
Usłyszeliśmy wiele miłych i pozytywnych słów. Bardzo dobrze, bardzo jestem zadowolona, że spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. Uważam, że to była też słuszny krok dyplomacji ukraińskiej, jak rozumiem. Bo
rozmawiano ponoć dwie godziny.
I uważam, że to bardzo dobrze, ponieważ no jednak to jest człowiek, który kształtuje również scenę polityczną w naszym kraju w jakiejś mierze. Tu nie chodzi tylko o same fakty, administrację, prawda, politykę zagraniczną, ale też to, jak to się widzi. No i uważam, że to, że jest też pomysł pomiędzy prezydentami stworzenia jakiejś instytucji, która będzie pracować nad tymi naszymi stosunkami i w sensie historycznym, i w sensie obecnym, to jest niezwykle ważne. No, zobaczymy, co będzie z tego dalej. W każdym razie widać, że rządzący mają wolę normalizacji tych stosunków. To jest też nasz kolejny duży sąsiad, tylko że po wschodniej stronie. Bardzo istotne, żebyśmy mieli z nim normalne i porządne stosunki.
Z tymi stosunkami się ostatnio trochę źle działo, to znaczy ten entuzjazm wzajemny z czasów Majdanu trochę zniknął i ja się tym bardzo martwiłem. Mam wrażenie, że tu bardzo pozytywną rolę odgrywa prezydent Andrzej Duda, bo on tak jakby pół kroku wychodził przed nawet własny obóz właśnie w kwestii Ukrainy.
Zwrócę uwagę na przemówienie prezydenta Poroszenki w Belwederze, no bardzo mocno wychodzące w kierunku polskim, bo była na przykład wzmianka o Smoleńsku, no w takim kontekście, że tak. Że to nie był zwykły wypadek i było także powiedzenie, takie może miłe naszej duszy, podziękowanie, że nie sprzedaliśmy duszy za petrodolary, czyli no tak. W sensie, że stanęliśmy twardo za Ukrainą, mimo interesów ekonomicznych.
My dalej nie sprzedajemy, ale chcę właśnie podkreślić to, że na przykład Andrzej Duda jest tym politykiem, który również na różnych forach międzynarodowych podkreślał cały czas wagę na przykład aneksji Krymu, to znaczy on jakby jest tym politykiem polskim, który przypomina stale o tym i mam wrażenie, że to jest jakaś trochę skutek tego, że on jest ze szkoły Lecha Kaczyńskiego. No, Lech Kaczyński Kaczyński miał niesłychanie wyczulony na te kwestie. Na przykład kwestie zmiany granic jako narzędzia imperializmu rosyjskiego. Trochę się PiSowi czasami jakby w drugą stronę skręcało, aczkolwiek no ja rozumiem, że fakt, że Poroszenko się spotyka z Kaczyńskim, no oznacza, że również i ten czynnik decydujący no jednak to jakoś popiera. Zwróćmy uwagę na to, że Kaczyński na przykład przy okazji obchodów rocznicy rzezi wołyńskiej jednak podkreślał rolę tych Ukraińców, którzy pomagali Polakom. To jest ta druga jakby, druga noga powiedziałbym. Znaczy nie można wyłącznie się koncentrować, bo ja jestem absolutnie zwolennikiem upamiętniania ofiar rzezi wołyńskiej, ale no, trzeba jednak szukać tych współczesnych linków.
Ksiądz Zieliński, bardzo proszę.
Pierwsza sprawa jeszcze co do Wielkiej Brytanii. Oprócz różnych aspektów geopolitycznych, to trzeba zwrócić uwagę również na te socjologiczne czy bilateralne relacje. Po pierwsze, kiedy Europa obraża się niejako, to znaczy ci najwyżsi dostojnicy europejscy usiłują obrażać się na Wielką Brytanię, jeżeli no, ten Brexit będzie pewnie niebawem faktem, więc spróbujmy układać te relacje bilateralne na jak najlepszych stosunkach. Niemcy też tak robią, choćby układają się poza naszymi głowami, ponad naszymi głowami z Rosją. Druga sprawa, nie zapominajmy, że tam jest około 2 milionów Polaków cały czas. Część z nich może wróci do Polski, część nie wróci. Dobrze, żeby oni tam czuli się bezpiecznie i żeby dobrze reprezentowali Polskę. To jest coś takiego, że Wielka Brytania kulturowo jakoś nam była bliska, bo nawet kiedy rynek pracy w Niemczech się otworzył i zarobki w Niemczech są wyższe niż w Wielkiej Brytanii, to Polacy jednak jakoś jeździli pracować głównie do Wielkiej Brytanii, a nie do pobliskich Niemiec, skąd można samochodem wrócić. Z relacjami polsko-ukraińskimi niewątpliwie prezydent Ukrainy jest bardzo zręcznym graczem. Ja nie wiem, chciałbym jednak, żeby bardziej przywiązywał uwagę do tego, co słyszy od prezydenta Andrzeja Dudy, niżeli od ministrów polskiego pochodzenia zatrudnionych w rządzie Ukrainy.
No tak, to była trochę niezręczna, ten element jest nieco niezręczny, bym powiedziała, bo wybrali naprawdę
mówimy
po prostu...
o Sławomirze Nowaku tak, na przykład, no który kieruje budową dróg na Ukrainie.
To po prostu, to jest po prostu, powiedzmy sobie szczerze, że oni zresztą nie muszę powiedzieć, że bardzo jestem ciekawa, do jakiego stopnia sobie w ukraińskich środowiskach, w elitach sobie zdają sprawę z tego, jak niezręczny krok, już pomijając o to, czy on jest mądry, bo czy co im z tego przyjdzie, to jak oni jeszcze niezręczny politycznie krok zrobili, jaki to kompletny nonsens jest. No,
ale to jest element tego oddalania się. No to znaczy,
tak, to jest oczywiście...
Z rządem PiSu ostatnio Ukraina miała gorsze relacje niż kiedyś, prawda? Ale to ogólnie to trochę
ale rzeczywiście
wynikło.
Zgadzam się, że prezydent stara się i zresztą jest niezwykle aktywny w tej polityce zagranicznej. Po prostu jest no, pracowity szalenie.
Na koniec jeszcze odnotujmy też to tak kronikarsko już. Donald Tusk tak zamarkował, że być może wróci na scenę polityczną. No zobaczmy.
Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że na tym skończy się kariera europejska Donalda Tuska i stanie przed nim problem, co dalej.
Jak pan przyjmuje krytyki, które pojawiają się pod pana adresem w Parlamencie Europejskim, że pan nie bywa, że pan się nie spotyka, że pana gra się nie widać?
No to akurat Bogu dzięki.
Jeśli mój powrót do czynnej polityki miałby się okazać pomocny, to jest zawsze do rozważenia. Cieszę się, że tacy jeszcze są w Polsce, którzy uważają, że miałbym zdolność odwrócenia tego politycznego trendu, jaki dzisiaj w Polsce jest.
W interesie Polski jest to, żeby został na drugą kadencję przewodniczącym Rady Europejskiej. Nigdy jeszcze Polak nie był tak wysoko w strukturach Unii Europejskiej.
Przez wiele lat był premierem w czasie rządów PO-PSL i w tym czasie tak naprawdę Polską targały liczne po prostu afery.
To już dosłownie króciutko. Czy jest się tym przejmować, zastanawiać, czy to fikcja?
No, myślę, że gdyby wrócił, to byłby jednak, to byłoby wzmocnienie opozycji. Natomiast ja mam wątpliwości, czy jednak Polska nie powinna... Ja rozumiem oczywiście psychologiczne zaszłości, ale czy... Bo kiedyś Jarosław Kaczyński formułował taką zasadę, zawsze popieramy swoich, a to jednak jest trochę odejście od tego.
Agnieszka Romaszewska.
Ale chyba nie ma szans, to znaczy to nie jest no, kwestia, to już nie jest, kwestia tego, czy my go będziemy...
Skoda.
Czy go Polska będzie popierać, czy nie. Natomiast jeśli chodzi o opozycję, to trwa cały czas casting na lidera, rzeczywiście trwa i poszukiwania trwają, więc myślę,
no, on jest lepszy od wszystkich pozostałych.
Że tutaj może być szansa.
Bardzo zabawne te wypowiedzi przedstawicieli Nowoczesnej, którzy tak się boją powrotu Tuska.
Ksiądz Zieliński.
Ja w innym temacie. Zbliża się 13 grudnia. Jan Paweł II 35 lat temu postawił świecę w oknie swoim apartamencie na Watykanie w duchu solidarności z Polakami. My zachęcamy do tego, nie tylko my, wiele tutaj redakcji.
Pokażmy okładkę, proszę.
Zachęcamy do zapalenia świecy 8 grudnia. grudnia, w święto niepokalanego poczęcia Matki Bożej, w duchu solidarności z nienarodzonymi, którzy jeszcze nie mogą sami się bronić.
8 grudnia, świeczka w oknie, o której godzinie?
Czy... Tak, żeby około godziny 21 włączyć się w apel jasnogórski z Jasną Górą.
W intencji solidarności.
W intencji solidarności z nienarodzonymi.
To piękna idea, zachęcamy do włączenia się. Pozdrowienia dla stacji, które nas transmitują, bądź retransmitują, stacji radiowych, oczywiście Radio Warszawa 106,2 w Warszawie, ale także Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, Mkielce, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz i Katolickie Radio Zamość. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję gościom, a gościli Dominik Zdort, ksiądz Henryk Zieliński, Agnieszka Romaszewska i Piotr Zaremba. Do zobaczenia za tydzień.